czyta Reda Haddad.
Szczęśliwe po trzykroć szczęśliwe te czasy, gdy zuchwały i chrobry rycerz Don Kichot na świecie się pojawił. Dzięki temu, że powziął chwalebny zamysł odrodzenia i ustanowienia z powrotem zanikłego już i martwego prawie zakonu rycerstwa błędnego, możemy teraz, w tym wieku ubogim w radość i rozrywkę godziwą, cieszyć się nie tylko delicją jego prawdziwej historii, ale takoż zamykającymi się w niej opowieściami i epizodami, które samej historii na włos nie ustępują, będąc również przyjemne, kunsztu osobnego pełne i nie mniej prawdziwe jak ona. Historia, powracając do swego zagmatwanego, urwanego i przeciętego wątku, powiada, że właśnie wówczas, gdy proboszcz silił się pocieszyć Kardenia, przeszkodził mu w tym głos jakiś, którego dźwięki lamentliwe o jego słuch się obiły. — O Boże! — biadał ten głos. — Zaliż naprawdę znalazłem miejsce, mogące się stać samotnym grobem dla tego ciała, którego nieznośne brzemię wbrew woli własnej dźwigać muszę. — Tak, pewna tego jestem, jeśli tylko samotność przez te góry przyrzeczona nie zwiedzie mnie i nie oszuka. O ja nieszczęsna, o ileż milsze mi jest towarzystwo tych skał i krzewów, zważywszy na to, że pozwalają mi one łatwo powierzyć niebu skargę z nieszczęścia mego płynącą, niżli obecność jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Nie ma na świecie człowieka, który by mógł służyć radą w strapieniu, niósł ulgę łzom i na nieszczęście lek stosowny znajdował. Pleban i jego towarzysze usłyszeli te słowa, ponieważ im się zdało, jak i w samej rzeczy było, że ten, co je wymówił, musiał się znajdować gdzieś w pobliżu, więc też podnieśli się, aby go odszukać. I 20 kroków nie uszli, gdy za załomem jednej skały u stóp jesionowego drzewa ujrzeli jakiegoś otroka ubranego w suknię kmiecie. Twarzy jego dostrzec nie mogli, ponieważ trzymał ją schyloną, myjąc sobie nogi w strumyku płynącym mimo. Podeszli tak cicho, że młodzieniec ich nie spostrzegł, choć niczym innym zajęty nie był, jak tylko nóg myciem, które zdawały się być dwoma kawałkami przezroczego kryształu, dotykającymi dna ruczaju pospołu z innymi kamieniami. Piękność ich i białość nadzwyczajna wprawiła ich w zdumienie, gdyż zdało im się, że nogi te nie są stworzone na to, aby stąpać po bruzdach, chodzić za pługiem i brykami, na co wskazywał lichy przyodziewek. Proboszcz, który szedł naprzód, widząc, iż otrok ich nie spostrzegł, dał znak swym towarzyszom, aby przylegli na ziemi i ukryli się za skalnymi piargami sterczącymi tutaj. Uczynili tak wszyscy, aby mieć pilne oko na to, co młodzian czynić będzie. Ubrany był w płaszcz o podwójnych połach, przepasany szerokim białym płótnem w ciżemki i spodnie z ciemnego sukna. Na głowie zaś miał myckę tegoż koloru. Spodnie sięgały do połowy łydek, które istotnie z alabastru być się wydały. Skończywszy myć nogi, dobył spod czapki szmatkę płócienną do obtarcia. W tej chwili podniósł też głowę, zaś tym, którzy patrzyli nań, zdało się, iż ujrzeli piękność niezrównaną. Kardenio szepnął do plebana. Ponieważ nie jest to Lucinda, tedy ani chybi nadziemska to musi być istota. Młodzieńczyk zdjął myckę, wstrząsnął dwa razy głową i oto rozsypały się bujne włosy, którym nawet promienie słońca blasku zazdrościć mogły. Z tego ławie poznać można było, iż ów mniemany kmieć był dziewicą nadobną, najpiękniejszą z tych dziewic, które dotychczas oczy nie tylko ich, ale i Kardenia widziały, gdyby ów nie był znał Lucindy, gdyż jak później twierdził, tylko jej uroda mogłaby zaćmić piękność nieznajomej. Jej długie, przeto włosy sploty nie tylko rozsypały się na ramionach, a liści całą kibić zakryły tak, iż spod tego bujnego bogactwa widać było jeno nogi. chcąc rozczesać włosy, jęła się posiłkować, miast grzebienia palcami obu rąk. Jeśli nogi jej wydawały się w wodzie jakby z kryształu, to ręce w złotą gęstwą wplątane czyniły wrażenia płatków śniegowych. Wszystkie te rzeczy, na które ci trzej patrzyli, w jeszcze większe wprawiły ich osłupienie i przynagliły ich ciekawość. Uradzili przeto pokazać się jej. Na szelest przez nich uczyniony, nadobna panienka obróciła głowę i odgarniając z oczu włosy, spojrzała w tę stronę, skąd ją odgłos dobiegł. Zaledwie ich dostrzegła, zerwała się na równe nogi i nie naciągnąwszy na nogi ci rzemek ani włosów, nie przygładziwszy, srodze skonfudowana i trwogi pełna, rzuciła się do ucieczki. Ale i 10 kroków nie ubiegła, gdyż delikatne nóżki, nieprzywykłe do stąpania po ostrych głazach i kamieniach, odmówiły jej posłuszeństwa, tak iż na ziemię upadła. Widząc to, trzej przyjaciele podbiegli do niej. Wówczas ksiądz pierwszy przemówił: zatrzymajcie się, mości panno! Ktokolwiek byście byli, wiedzcie, że jedynym naszym zamysłem jest wam dopomóc. Nijakiego nie masz powodu, abyście uciekać mieli. Nie są ku temu sposobne delikatne nóżki wasze, zaś i my na tę ucieczkę jako żywo zgodzić się nie możemy. Dzieweczka, wielce zestrachana i zdumiona, nie odpowiedziała na to ani słowa. Zbliżyli się do niej. Pleban, wziąwszy ją za rękę, ciągnął dalej. Włosy twoje, moja panno, ujawniły nam to, co ukrywa odzienie. Dowód to pewny, że ważkie racje ku temu was przywiodły, aby piękność swoją pod tak nikczemną ukryć szatką i zabłądzić na te pustacie tak głuche, jak te oto, gdzie szczęsny traf nam spotkać się z wami dozwolił. Jeśli już nieszczęściu waszemu zabierzyć niepodobna, to przynajmniej posłużymy wam radą, gdyż nie ma takiego zła na świecie ani bólu, co by dopóki życie w piersiach tleje, do tak rozpacznego nas przywodził z kresu, że już byśmy i słuchać nie mogli czyichś rad, a pocieszeń dawanych ze szczerego serca cierpiącemu człowiekowi. Tak tedy, moja panno, albo li mój panie, kim tam być wolicie, otrząśnijcie się z trwogi naszym widokiem spowodowanej i opowiedzcie nam o swych szczęśliwych czy przeciwnych losach, tę niezachwianą żywiąc pewność, że znajdziecie w nas ludzi, którzy wszyscy pospołu lub każdy z nich w pojedynkę dopomogą wam do dźwigania brzemienia trosk waszych. Gdy pleban tak przemawiał, przebrana dzieweczka trwała jakby w odurzeniu. Patrzyła to na jednego, to na drugiego, nie poruszając wargami, jakby niemotą zdjęta i podobna do młodego kmiotka, któremu nagle pokazano jakąś rzecz rzadką i nigdy przeseń niewidzianą. Wreszcie, gdy ksiądz ponownie się do niej z przekonywującymi słowy obrócił, wydała ciężkie westchnienie i na ten kształt rzekła: jeśli gór tych dzikich odludność nie była zdolna mnie utaić, jeśli włosy moje w nieładzie się rozsypawszy językowi skłamać nie dozwoliły, tedy po próżnicy byłoby teraz zmyślać, gdyż jeśli by mi i uwierzono, to chyba przez dworność, a nie dla innego powodu. Tak tedy, moi panowie, wdzięczną wam będąc za okazaną przez was gotowość, pragnę dopełnić życzeń waszych i odpowiedzieć na wasze pytania. Obawiam się jeno, aby ta opowieść o nieszczęściach moich, budząc w was współczucie, zasmucenia wam nie przyczyniła, gdyż nie masz na nie stosownego leku ani pociechy, co by ich gorycz pomniejszyć mogła. Aliści, abyście w myśleniu swym nie powątpiewali o mej poczciwości, mając ku temu tę przyczynę, żeście odkryli tajność płci mojej i znaleźli mnie samotną i dziwnie przebraną, i aby wszystkie okoliczności pospołu wzięte oraz każda z nich w pojedynkę czci mojej na osławę nie przywiodły, opowiem wam to, co gdybym mogła, chętnie bym pokryła milczeniem. Słowa te wypowiedziała jednym tchem. Głosik jej był tak dźwięczny, wymowa tak foremna, że trzej przyjaciele zdumieli się bystremu umysłowi nadobnej dzieweczki, niemniej jak się przedtem jej urodzie dziwili. Jeli na nowo jej swoje służby ofiarować i do wypełnienia obietnicy przynaglać. Ona zaś, nie dając się już więcej prosić, zgarnęła dłonią włosy, naciągnęła ci rzemki na nogi i usiadła na wielkim kamieniu, wokół którego rozłożyli się trzej przyjaciele. powstrzymała obfite ślozy, gwałtem jej do ucz napływające i spokojnym, a jasnym głosem zaczęła opowiadać dzieje swego życia. W tej części Andaluzji pewien mały gród się znajduje, od którego bierze tytuł pewien diuk, do grandów Hiszpanii należący. Ma on dwóch synów. Starszy, który jest dziedzicem jego majątności, może się zwać także spadkobiercą jego rozlicznych cnót wysokich. Młodszy zaś, jeśli co dziedziczył, to chyba tylko zdradliwość Weida i Ganelona krętactwa. Rodzice moi do hołdowników Diuka się liczą. Z niewysokiego idąc rodu, tak w bogactwa opływają, że jeśliby dobra fortuny mogły dotrzymać kroku znaczności urodzenia, nic by już sobie więcej i życzyć nie mogli. Ja zaś nie potrzebowałbym drżeć przed tymi dopustami losu, które teraz znosić muszę. Nieszczęście moje z tego być może jeno płynie, że rodzice moi nie przyszli na świat w znakomitym jakimś domu. Nie są ci oni tak nikczemnej kondycji, aby się stanu swego wstydzić mogli, choć i nie tak znaczni, bym teraz nie żywiła podejrzeń, że ich pomierność mych nieszczęść stała się przyczyną. Rodzice moi, kmiecie wywodzący się z rodu, którego nigdy nieprzystojna domieszka jakoś nie skaziła, są, jak to mówią, prawymi, dawnymi chrześcijanami. Zaś ta starożytność, pospołu z bogactwy i przystojnym, a pańskim trybem życia, o mało ich już z hidalgami czy rycerzami nierówna. Lecz największym bogactwem i szlachectwem największym, z którego się szczycili, było to, że mnie za córkę mieli, bądź to dlatego, że byłam ich dziedziczką jedyną, bądź też, że okrutnie mnie miłowali. Cackali mnie tak, jak rzadko którzy rodzice cackać swoje dzieci mogą. Byłam zwierciadłem, w którym się przeglądali, podporą ich starości, jedynym celem wszystkich ich życzeń, woli nieba pokornych, a tak zacnych, że łączyły się z niemi w jedno i wszystkie moje pragnienia. Władnąc nad ich sercami i wolą, stałam się także ich majątności władczynią. Godziłam i odprawiałam służbę. Przez moje ręce przechodziły rachunek z siewu i ze żniw. Miałam pieczę nad oliwnymi młynami, nad kadziami winnymi, nad stadami wielkich i małych bydląt, nad pszczelnymi ulami, słowem nad wszystkim, co u tak bogatego rolnika, jak ojciec mój, znajdować się może. Zarządzałam dobytkiem, którego panią byłam z pilnością i staraniem, ku ich tak wielkiemu ukontentowaniu, że je aż w słowach wyrazić byłoby przetrudno. Co mi zbywało czasu od gospodarstwa, gdy już wydałam zarządzenia pastuchom i parobczakom, obracałam go na zabawy, młodym dziewczętom przyzwoite, a takoż potrzebne im bardzo, igłą szyjąc, poduszki haftując lub przędąc. A jeśli zajęcia te porzucałam, aby umysł rozerwać, to jeno po to, by księgę jakąś pożyteczną poczytać lub na harfie pograć. Wiedziałam bowiem, że muzyka myśli do zachwianej równowagi przywodzi i zmęczony umysł ukaja. Oto życie, jakie wiodłam u moich rodziców. Jeśli opowiadam o nim tak szczegółowie, wierę nie czynię tego przez chełpliwość albo z tym zamysłem, żebyście poznali, że jestem bogata. Chcę jeno, byście wiedzieli, że bez nijakiej winy ze szczęśliwego stanu popadłam w ten okrutny stan, w jakim mnie teraz znajdujecie. Takie pośród rozlicznych zajęć pędziłam życie, w odosobnieniu prawie klasztornym ostając, nie widując innych osób, jak służby domowej, gdyż jeśli udawałam się do kościoła, to jeno w czas rano, w towarzystwie matki mej i panien służebnych. Twarz miałam tak szczelnie zasłonioną, że oczy moje krom ziemi, po której nogi moje stąpały, niczego więcej rozróżnić nie mogły. Jednakże oczy miłości, albo lepiej mówiąc występku, oczy bystrzejsze niż u rysia, dostrzegły mnie i na pastwę prześladowań Don Ferdynandowi wydały. Tak się zowie młodszy syn Diuka, o którym wam mówiłam. Ledwie wargi dzieweczki zdążyły wymówić to imię, gdy Kardenio zmienił się na twarzy i zaczął drżeć całym ciałem tak gwałtownie, że pleban i balwierz, spojrzawszy nań, przestraszyli się, myśląc, że aby go znowu paroksyzm szaleństwa nie chwyta. Słyszeli bowiem, że mu się to od czasu do czasu przytrafia. Ale Cardenio jeno dygotał. Pot mu wystąpił na czoło. On zaś stał cicho i bez ruchu, przypatrując się pilnie opowiadającej, jakby już odgadł, kto jest ona. Ta zaś, nie dostrzegłszy nawet zmieszania Cardenia, ciągnęła dalej rzecz swoją. Zaledwie mnie oczy jego ujrzały, gdy, jak sam potem mówił, poczuł do mnie w sercu niezwyciężoną i nieodpartą miłość, dowody której miał mi wkrótce okazać. Acz aby prędzej zakończyć opowieść o nieszczęściach moich, milczeniem pokryję wszystkie chytrości, jakich don Ferdynand używał, aby tylko mi oznajmić o swoim afekcie. Przekupił służbę, czynił bogate podarki moim rodzicom i tysiąc mi świadczył grzeczności. Każdego dnia na ulicy, pod moimi oknami, różne zabawy wyprawiał. Nocą zaś jego serenady nikomu spać nie pozwalały. Niewiadomą drogą do mych rąk dochodziły niezliczone listy pełne wyznań miłosnych i przyrzeczeń, a więcej obietnic i przysiąg zakluczające niźli słów. Wszystkie te usilności nie tylko mnie nie zmiękczyły, lecz przeciwnie, jeszcze twardszą uczyniły, jakbym naprzeciw śmiertelnego wroga stała i jakby jego starania, aby mnie woli swojej powolną uczynić, przeciwny wywoływały skutek. Nie mówię, by dworność don Ferdynanda napawała mnie wstrętem i abym za niezbytego natrętnika go miała, zwłaszcza, że pewną wnętrzną pociechę odczuwałam, widząc się kochaną i wysoce cenioną przez osobę o tak wysokiej dostojności. Niemarkotno mi było, gdy czytałam chwalby w jego listach zawarte, gdyż co się tyczy tego, to my kobiety, choćbyśmy najbrzydsze były, zawsze znajdujemy ukontentowanie, gdy nas pięknymi ktoś nazwie. A liści zamysłom don Ferdynanda stanęła w spak moja niewieścia przystojność i ustawne rady, a ostrzeżenia, jakich mi nie skąpili rodzice moi, powiadomieni już o jego umizgach i staraniach, gdyż, mówiąc po prawdzie, wcale się z nimi przed światem nie taił. Mówili mi, że na mojej przystojności jedynie ich cześć i dobre imię się zasadza, i upominali, abym zważyła, jaka nas przedziela nierówność stanu, a wraz sama przyznam, że nie moje dobro ma don Ferdynand na celu, jeno pofolgowanie chuciom swoim, chociaż i co innego powiada. Jeśli zaś chcę zatamować jego natarczywości i jego roszczenia ukrócić, to mnie rychło wstadło małżeńskie dać mogą temu, na kogo wybór mój padnie spośród najzacniejszych młodzieńców, nie tylko z mego miasta pochodzących, ale i z okolicznych grodów, zwłaszcza, że ich wielka majętność i dobra cześć moja wszystko możliwym uczyni. Te obietnice i rady, słuszność których jawna dla mnie była, tak utwierdziła mnie w moim postanowieniu, że nie chciałam don Ferdynandowi odpowiedzieć choćby jednego słowa, co by mu dać mogło jakąś nadzieję, choćby i najbłahszą, że pragnienia do lubego sobie przywiedzie kresu. Takie surowe baczenie, które za wzgardę mógł poczytywać, jeszcze bardziej rozbudziło jego lubieżne apetyta. Tak nazywam jego miłość ku mnie, która, jeśli byłaby tak przystojna, jaką być winna, nie słyszelibyście teraz o niej, gdyż do opowieści nie miałabym materii. Na ostatek don Ferdynand dowiedział się, że rodzice moi zamierzają wydać mnie za mąż, aby odjąć mu nadzieję owładnięcia mną lub też przynajmniej, aby mi dać obrońcę, który by czuwał nade mną. Tej opowieści, czy też tego podejrzenia dość było, by ważył się uczynić to, o czym zaraz usłyszycie. Pewnej nocy ostałam sama w mej komnacie ze służką do mego boku przydzieloną, zaparłszy wprzód dobrze drzwi z obawy, aby przed najmniejszą niedbałość cnotliwość moja uszczerbku nie doznała. Nie mogę sobie przedstawić, jak to się stać mogło, że mimo wszelkich przezorności i przyjętych miar w odosobnionym i cichym moim zakątku on stanął przede mną. Na jego widok tak się zmieszałam i zatrwożyłam, że oczy mgłą mi zaszły i język kołem stanął. Nie mogłam nawet krzyknąć, chociaż po prawdzie i czasu by na to nie stało, gdyż natychmiast zbliżył się do mnie, porwał mnie w swoje objęcia jak wam już powiedziałam, tak me siły zwątlały, iż oporu stawiać nie mogłam. I ją przemawiać do mnie tak cukrowanymi słowy, iż dzisiaj i sama nie wiem, jak to być może, aby plugawe kłamstwo takie arkana i kunszta w sobie miało, że słowa jego prawdziwymi być się wydają. Przeniewierca to w płacz uderzał, to znów ciężkie ku niebu posyłał westchnienia, ze wszystkich sił starając się o to, by jego słowa w posłuch poszły i bym uwierzyła dobrym jego zamysłom. Ja zaś, niebożątko, nijakiego doświadczenia w podobnych okolicznościach nie mające, samo nie wiedząc jak, te jego niecne zmyślenia zaprawdę przyjęłam, nie poczuwszy wszakże innego wzruszenia jak litość. Tknęły mnie bowiem po trosze jego wzdychania i łzy udane. Gdy jednak otrząsnęłam się trochę z pierwszego zalęknienia i rozpierzchnięte, a obłąkane myśli moje do porządku przywiodłam, rzekłam mu w te słowa: Mości panie, jeślibym się znalazła w pazurach lutego lwa, tak jak teraz się znajduje w rękach waszych, jeślibym dla niechybnego ocalenia mego miała rzec lub uczynić rzecz jakąś, która by mnie na poczciwości drasnąć mogła, wierę, niemożliwe jest, bym to zrobiła, jak niemożliwe jest, by móc przeszłości odwrócić. Jeśli w ciasnym obłapianiu ciało moje teraz trzymacie, to dusza moja natomiast we władzy szlachetnych się znachodzi uczuć, bardzo różnych od waszych, jak to sami dowodnie poznacie, gdy tylko gwałt mnie będziecie zadać chcieli, swojej żądzy folgując. Jestem waszą poddanką, ale nie niewolnicą. Dostojność waszego rodu wcale wam prawa na to nie daje, byście mieli ochydzić i bezcześcić mój ród skromniuchny. Jam prosta wiejska dziewczyna, ale nie mniej się w swoim niskim stanie poważam, jak wy w swoim wyniesionym, będąc szlachcicem i grandem. Siła wasza i władza na nic się wobec mnie nie zda, nie zaćmicie mi oczu bogactw swym blaskiem, słowa wasze niezdatne do otumanienia mnie się okażą, zaś wasze łzy i wzdychania nie zmiękczą mnie wcale. Gdybym jakąś z tych rzeczy, które teraz wyliczałam, ujrzała w człeku przeznaczonym mi na męża przez rodziców moich, wtedy by wola moja jego woli podległa i nigdy by jej wspak nie stanęła. Po dobrej woli oddałam wam to, co teraz siłą osiągnąć się staracie, gdyż żadnej zmazy honor mój by nie odniósł, chociaby może skłonność moja nie miałabym w tym smaku. Mówię to wszystko, abyście pojęli, że krom człeka, który mym prawowitym małżonkiem się stanie, nikt inny na mój najmniejszy wzgląd liczyć nie może. Jeśli tylko trzeba, nadobna Doroto, gdyż takie było imię nieszczęśliwej, rzekł niecny obłudnik, oto moja ręka, a wraz z tą ręką i przysięga, że moją żoną zostaniesz. Na świadka przysięgi biorę niebo, przed którym nic zataić nie można, i ów obraz Bogu Rodzicy stojący przed nami. Ledwie Kardenio usłyszał imię Doroty, gdy go znów chwyciły pokurcze. Ugruntował się już całkiem w swoim pierwszym podejrzeniu, nie chciał jednak przerywać opowieści, pragnąc dowiedzieć się, jaki będzie koniec tej historii, która wcale nie była mu tajna. Rzekł jena: jak to? Imię Doroty nosisz, moja panno? Zdarzyło mi się słyszeć o jednej osobie tego samego imienia, której nieszczęścia z waszymi niepomyślnościami sztychować by można. Ale ciągnijcie dalej rzecz swoją. Przyjdzie chwila, gdy wam opowiem o rzeczach, co was równie zadziwią, jak i zasmucą. Te słowa Kardenia uderzyły Dorotę. Spojrzała bacznie na jego dziwny i poszarpany ubiór i poprosiła go, aby, jeśli coś wie, spraw jej tyczącego, powiedział o tym nie mieszkając. Jeśli fortuna jeszcze jakieś dobro jej ustawiła, to chyba męstwo, z jakim znosi losów swych przeciwność. Pewna będąc, że już żadne nieszczęście nie może zwiększyć ni na jotę tego, co je teraz znosi. Już bym wam, moja panno, wyjawił, co wiem, odparł Kardenio, gdybym był pewien, że to, czego się domyślam, jest prawdą szczerą, a liści nie zdarzyła się jeszcze po temu sposobność. Niech będzie tedy jak chcecie, rzekła Dorota, ja wracam do mej historii. Don Ferdynand, schwyciwszy obraz święty, znajdujący się w mej komnacie, wziął go za świadka naszych zrękowin. Później zaś, wymownymi słowy, klnąc się na wszystkie świętości, jął przyrzekać, że mnie żoną swoją uczyni. Jeszcze nim przysiąg swoich dokończył, poradziłam mu, aby dobrze zważył, co uczynić zamierza, chcąc oszczędzić ojcu swemu wstydu, którego dozna, usłyszawszy, że syn jego chłopkę i poddankę za małżonkę pojął. Moja uroda, jakaby i nie była, nie powinna go zaślepiać, gdyż nie wystarczy ona, aby pokryć błąd jego. Jeżeli dla miłości, którą dla mnie żywi, chce mi jakieś dobro wyświadczyć, niechajże przyzwoli, aby los mój stanął w kroku z tym, na co pomierny mój stan pozwolić może, gdyż po prawdzie takie nierówne związki nie są nigdy trwałe i niezbyt długo cieszyć się można szczęściem, które na początku tak wielkie się zdawa. Do tych racji, o których powiadam, wiele innych, teraz już przypomnianych, przydałam, a liści żadna z nich nie miała tej mocy, by go odwieść od pierwotnego zamysłu. Przypominał tego, który nie myśląc zapłaty uiścić przy spisaniu lichwiarskiej umowy, żadnych trudności nie czyni. Jęłam się bić z myślami i mówić sama do siebie. Nie jestem wszak pierwszą niskiego stanu dziewczyną, którą małżeństwo do wysokiej wyniesie godności. Takoż i Don Ferdynand nie jest pierwszym mężczyzną, co zachwycony pięknością swojej wybranki, albo raczej namiętnością oślepiony, bierze za żonę białogłowę podłej kondycji. Zważywszy przeto na to, że ani świata nie odmienię, ani obyczajów nowych nie ustanowię, winnam przyjąć ów faworyt i splendor ofiarowany mi przez fortunę. Gdyby zaś miłość jego do mnie miała trwać jeno tak długo, póki swych pragnień nie nasyci, to wszak i tak przed Bogiem małżonką jego będę. Jeśli zaś teraz odtrącę go od siebie ze wzgardą, to on miłością do zapalnego przypędzony stanu gotów o wszystkich powinnościach zapomnieć i gwałtu się chwycić. I owóż ostałabym osławiona i bez wymówki co do postępku mego, za który osądzić mnie mógłby każdy, nie wiedząc, że bez winy w te nieszczęście się uwikłałam. W samej rzeczy, jakimże to dowodami przekonam rodziców moich i krewniaków, że ów młodzieniec wtargnął do mojej komnaty bez mojej zgody na to? Wysławiałam sobie przez chwilę w myślach wszystkie zapytania i responsa, jednocześnie jęły mną już chwiać i do zguby, o czym nie wiedziałam, przywodzić klątwy i obietnice Don Ferdynanda, który obfite ślozy wylewając, klął się na wszystkie świętości. Piękny jego pozór i szlachetna godność, wespołek z dowodami miłości najprawdziwszej, zwyciężyłyby każde serce, równie wolne i skromne jak moje. Przyzwałam moją służebną, aby do świadków niebieskich i ziemskiego świadka dołączyć. Don Ferdynand powtórzył i potwierdził swoje przysięgi do różnych świętych, których zna, na świadków przyzywał, nowych świętych dodał i tysiąc przekleństw i złorzeczeń na swoją głowę rzucił, jeśliby miał nie zdzierżyć danego mi słowa. W oczach jego błysnęły nowe łzy, podwoiły się ciężkie jego piersi westchnienia, w jeszcze mocniejszym trzymał mnie uścisku, z którego ani na chwilę wymknąć się nie mogłam. W końcu, gdy służebna wyszła z komnaty, przestałam być dziewicą. On zaś stał się zdrajcą i wiarołomcą. Dzień, który miał nastać, po dniu mojej hańby, zbliżał się, ale nie tak szybko, jak tego sobie Don Ferdynand życzył. Wiadomo wszak, że gdy się już niecne i plugawe pragnienia zadowoli, najgorętszym życzeniem jest ujść co prędzej z tego miejsca, w którym się żądze swoje nasyciło. Mówię to dlatego, że Don Ferdynand bardzo do wyjścia się kwapił. Ta sama pokojowa, co go wwiodła do mojej komnaty, zanim jeszcze rozedniało, wyprowadziła go na ulicę. Żegnając się ze mną, chociaż już w jego słowach nie było tego wzruszenia i gwałtownych uniesień co pierwej, rzekł mi, abym była pewna, że mi wiary dochowa, gdyż przysięgi jego szczere i prawdziwe były. Na rękojmę swych słów zdjął z palca pierścień szacowny i na mój palec go wsunął. Później odszedł, ja zaś ostałam, sama nie wiedząc, mam się li smucić czy cieszyć. Powiedzieć jeno mogę, że byłam bardzo zmieszana, zapamiętała w myśleniu i tak tym, co się stało, do głębi wzburzona, że nawet mi przyszło do głowy, aby czynić wyrzuty pokojowej, która podstępnie wprowadziła Don Ferdynanda do mojej komnaty. Nie mogłam jeszcze wówczas rozstrzygnąć, czy to, co mi się przytrafiło, ku memu dobru, czy też nieszczęściu się ściągnie.
Przy pożegnaniu rzekłam don Ferdynandowi, że teraz, gdy już do niego należę, korzystając z tego samego pośrednictwa, może mnie tajnie nocami nawiedzać, aż do czasu, gdy sam na jaśnie wszystkiego nie poda. Acz następnej nocy przyszedł do mnie, później przez cały miesiąc nie mogłam go już ujrzeć więcej ani w kościele, ani na ulicy, chociażem pilnie za nim śledziła, wiedząc, że przebywa w mieście i że często na łowy wyrusza, jako zawołany i lubujący się w łowieckiej ochocie myśliwy. Wiem, jak się wlokły odtąd dla mnie smutne i nieszczęsne dni oraz godziny. Wiem, że w ich trakcie zaczęłam wątpić, a nawet całkiem nie wierzyć już w obietnicę don Ferdynanda. Przypominam sobie, że wówczas służebna moja po raz pierwszy usłyszała gorzką wymówkę za zuchwalstwo swoje. Przymuszona byłam nie dawać folgi swym łzom i na twarz udaną przywoływać pogodę, aby tylko rodzicom moim nie dać powodu do zapytania, dlaczego tak strapiona jestem i wykrętnych, a kłamliwych odpowiedzi nie szukać. A liści wszystko to w pewnej chwili skończyło się, jak ręką uciął, gdyż nastał dzień, kiedy już każdy wzgląd był mi za nic, kiedy honor i cześć w niepamięć poszły, miara cierpliwości przebrała się, a tajne myśli moje i wewnętrzna żałość wynurzyły się przed światem. Dowiedziałam się, że don Ferdynand w pobliskim mieście ożenił się z dzieweczką niezwyczajnej urody i z zacnego domu się wywodzącej, choć wiano jej nie było tak wielkie, aby mogła myśleć o znakomitych związkach. Mówiono, że się zwie Lucinda i opowiadano sobie, że na weselu zdarzyły się rzeczy, które wszystkich w podziw i w zdumienie wprawiły. Cardenio, usłyszawszy imię Lucindy, ruszył ramionami, zacisnął wargi, zmarszczył brwi, potem zaś rzewliwymi łzami się zalał. Dorota jednak nie przerwała swojej opowieści i tak dalej ciągnęła. Gdy ta smutna wiadomość do uszu moich doszła, serce moje miast zlodowacieć w obojętności taką wściekłością i gniewem zawrzało, że o mały włos nie wypadłam na ulicę, aby w głos wynurzyć moją żałość i odkryć światu oszustwo i zdradę don Ferdynanda. Uciszyły się jednak tej pierwszej zapalczywości zapędy, gdyż nocy tej umyśliłam uczynić to, co w samej rzeczy uczynić miałam. Przebrałam się w te oto szaty, które mi podsunął jeden z pachołków mego ojca. Zwierzyłam mu całe nieszczęście moje, prosząc go, aby mnie zawiódł do miasta, gdzie, jak mniemałam, mój wróg miał się znajdować. Pachołek wyrzucał mi z początku moją zuchwałość i odwodził mnie, jak mógł, od tego przedsięwzięcia, a liści, widząc mnie w zamyśle nieprzełamaną, przyrzekł mi wreszcie, że pójdzie ze mną choćby i na kraj świata. Nie tracąc czasu po próżnicy, do płóciennego tłumoczka włożyłam moje panieńskie szatki, kilka klejnotów i monet złotych, aby mi służyły w potrzebie. I tejże nocy jeszcze nie rzekłszy ani słowa wiarołomnej pokojowej, opuściłam dom w towarzystwie mego sługi. Tysiąc smutnych myśli i obaw mną miotało. Ruszyliśmy piechotą do miasta, niosły mnie tam skrzydła pragnienia. Jeśli by się już nie udało przeszkodzić temu, co za dokonane miałam, to chciałam przynajmniej zapytać don Ferdynanda, z jakim czołem mógł to uczynić. Po 2,5 dniach wędrówki stanęłam w mieście i zaraz zapytałam, gdzie by się znajdował dom rodziców Lucindy. Pierwszy człowiek, do którego z zapytaniem się obróciłam, odpowiedział mi więcej, niżem dowiedzieć się pragnęła. Wskazał mi dom i opowiedział o wszystkim, co się na tym ślubie i na weselu zdarzyło. Okoliczność ta znana była w całym mieście, także wszędzie zbierali się ludzie, ludziska, aby sobie o niej szeptać. Rzekł mi, że tego wieczora, gdy Lucinda przyrzeczenie ślubne przed ołtarzem wyrzekła, zaraz na ziemię upadła bez duszy. Małżonek, rozluźniając jej sznurówkę dla wolnego odetchnienia, znalazł za suknią list pisany jej ręką, w którym powiada, że nie może się stać żoną don Ferdynanda, ponieważ już do Cardenia należy. Cardenio, jak tamten człowiek nadmienił, był szlachcicem znamienitym z tegoż grodu się wywodzącym. Jeżeli Lucinda poprzysięgła don Ferdynandowi wiarę, to jeno dlatego, aby posłuszną woli rodziców się okazać. Z pisania owego, jak mówił, wyjawiło się tako, że Lucinda zaraz po ślubie umyśliła sobie życie odjąć. W liście swym przywodziła różne racje po temu, że się z życiem rozstać pragnie. Zamysły jej potwierdził także sztylet, znaleziony za sznurówką. Wówczas don Ferdynand, mniemając być się od Lucindy oszukanym i wzgardzonym, wpadł w zawziętość i zanim Lucinda do utraconych zmysłów przyszła, rzucił się na nią, aby ją tym znalezionym kordem przebić i niechybnie byłby to uczynił, gdyby nie przeszkodzili mu w tym rodzice dzieweczki i inni ceremonii ślubnej przytomni. Mówiono, że don Ferdynand zaraz wyjechał z miasta i że Lucinda dopiero nazajutrz ocknęła się z omdlenia. Rzekła wówczas rodzicom, że w samej rzeczy jest żoną Kardenia. Dowiedziałam się także, że ów Kardenio był przy ślubie obecny i że ujrzawszy ją żoną innego, czego jako żywo nigdy się nie spodziewał, wyszedł z miasta pełen rozpaczy, zostawiwszy wprzód list, w którym się żali, że Lucinda tak go zwiodła i oznajmia, iż udaje się w takie miejsce, gdzie go już ludzkie nie zobaczy oko. To zdarzenie całemu miastu dobrze wiadome było. Gadano o nim wiele, zaś jeszcze więcej do rozmów znaleziono powodów, gdyż rozgłosiło się, że Lucinda znikła nie tylko z domu rodziców, ale i z miasta. Zapodziała się gdzieś bez wieści. Rodzice głowy z rozpaczy tracili, nie wiedząc, jakim był sposób odnalezienia jej. Gdy to wszystko usłyszałam, doznałam pewnej ulgi i pocieszenia, gdyż jak mniemałam, lepiej nie spotkać wcale don Ferdynanda, niżli spotkać go ożenionym. I owóż nie zamknęły się jeszcze całkiem drzwi do mego ocalenia prowadzące. Można wszak i to suponować, że niebo udaremniło to małżeństwo, aby don Ferdynanda nawrócić na drogę obowiązku i rozbudzić w nim tę myśl, że jest chrześcijaninem i że przeto więcej dbać winien o swoją duszę niż o różne ziemskie względy. Roztrząsałam to wszystko w myślach, nie mając ni skąd pociechy. Pocieszałam się sama jak mogłam, krzepiłam się bladą i wątłą nadzieją, byleby tylko podtrzymać to życie, które mnie teraz wstrętem napawa. Bawiłam w mieście, sama nie wiedząc, co mam postanowić, gdyż nie znalazłam przecie don Ferdynanda, gdy nagle któregoś dnia usłyszałam, iż na rynku obwołują, że kto mnie odnajdzie, znaczną otrzyma nagrodę. Oznaczono mój wiek i suknię, jakie nosiłam. Później dowiedziałam się, że rozeszła się wieść, iż ten młodzieniec, który mnie do miasta zawiódł, miał mnie w rzekomo z domu ojcowskiego porwać. Wielce mnie to wszystko strapiło, gdyż ujrzałam, jaki to szwank moja dobra sława odniosła. Zali mało nie dosyć tego było, że sama ją przez moją naszczerbiłam ucieczkę. Trzebaż było dodawać, że towarzyszem moim był taki prostak, uważania mego wcale nie godzien. Usłyszawszy owo obwołanie, zaraz opuściłam miasto wraz ze sługą, który już po sobie pozór dawał, że chwieje się w nim wiara na to, co mi przyrzekł. Tejże nocy jeszcze, obawiając się, aby nas nie odkryto, zaszyliśmy się w gór tych leśne chaszcze. Ale jak mówią, jedno zło drugie za sobą sprowadza. Zaś koniec jednego nieszczęścia, zwykle drugiego, jeszcze gorszego początkiem bywa. Tak i ze mną się stało, gdyż mój sługa, który dotąd statecznym i pewnym być mi się wydawał, ujrzawszy mnie na tym odludziu, więcej swoją pożądliwością niż moimi wdziękami pobudzeń, umyślił skorzystać ze sposobności nadarzonej mu, jak mniemał na tym pustkowiu, zapomniawszy o powinnym mi respekcie, o bojaźni Bożej i o wstydzie, jął mi czynić miłosne wyznania. A liści, gdy ujrzał, że ze wzgardą i sprawiedliwym gniewem na jego plugawe słowa odpowiadam, zaniechał próśb daremnych, którymi, jak sądził, wprzód coś wskóra i chciał siłą niegodziwego postępku dopełnić. Lecz sprawiedliwe nieba, nie ostawiające prawie nigdy bez pomocy szlachetnych intencji i zamiarów, i mnie w sukurs przyszły, tak, iż bez wielkiego trudu, acz siły moje wątłe były, w przepaść niegodziwca strąciłam, gdzie sama nie wiem, żywy czy też martwy pozostał. Później, z pośpiechem, na jaki tylko fatyga i strach mi pozwalały, uciekłam w głąb tego wąwozu, to jeno na myśli mając, aby się ukryć przed mymi rodzicami i przed tymi, co na poszukiwanie mnie wysłani byli. Nie wiem, ile już miesięcy upłynęło od czasu, gdy z takim postanowieniem na tę pustynię przybyłam. spotkałam tu pewnego pastucha trzód, do którego z zapachołka przystałam. Zabrał mnie z sobą do swej wioski, w pośrodku tych gór leżącej. Od tego czasu służyłam u niego, starając się usilnie, aby cały dzień na polach przepędzać. Chciałam bowiem ukryć moje włosy, które w tej godzinie mnie przed wami zdradziły. A liści wszystkie moje starania i przemyślności na nic się nie zdały. Gospodarz mój odkrył, że nie jestem mężczyzną i zapalał tąż samą żądzą nieprzystojną, co i mój sługa. Ponieważ zaś fortuna, przysparzając biedy, nie zawsze daje środek zaradzenia jej, więc też i ja urwiska w przepaści znaleźć nie mogłam, w które bym mogła strącić mego pana, tak jak sługę strąciłam. Postanowiłam tedy, że rozumniej będzie ujść od niego i ukryć się wśród tych skał, niż próbować sił moich, przewagi i różnych wykrętów. Schroniłam się zatem w tych lasach, szukając miejsca, gdzie bym już bez żadnej przeszkody wzdychaniami i płaczem mogła niebo błagać, aby mi z pomocą przyszło i z tego manowca wywiodło, albo też pozwoliło życie na tych pustkowiach postradać, tak, iżby na świecie nie pozostało i śladu wspomnienia po tej smutnej nieszczęśnicy, co bez żadnej z swej strony winy stała się wielu rozmów materią i niejednej historii osnową, tak w swoim kraju, jak i w krajach sąsiednich. Koniec tomu pierwszego.
Czyta Reda Haddad.